Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Trzeciego czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. Papież spotkał się z prezydentem Autonomii Palestyńskiej i wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Watykan wezwał do odwagi chińskich kapłanów, którym reżim proponuje biskupstwo. To główne wiadomości, od których rozpoczniemy program. Przedstawimy też krytyczne uwagi biskupa Andrzeja Dziuby na temat wizji irlandzkiego kościoła zaprezentowanej przez arcybiskupa Dermuda Martina przed przyszłorocznym kongresem eucharystycznym. Zabrakło pozytywnych perspektyw wyjścia z kryzysu, uważa biskup Dziuba. W drugiej części programu kolejny odcinek audycji IPN-u i wydawnictwa WAM o procesie Kurii Krakowskiej. Dziś o dziele propagandy, m.in. z udziałem Gałczyńskiego, Łapickiego i Szymborskiej. Zapraszamy. Sytuacja chrześcijan na terytoriach palestyńskich oraz na Bliskim Wschodzie była jednym z głównych tematów 17-minutowej rozmowy Benedykta XVI z prezydentem Autonomii Palestyńskiej. Abu Mazen został przyjęty przez papieża, a następnie spotkał się również z sekretarzem stanu i szefem watykańskiej dyplomacji. W czasie audiencji podkreślono niezastąpioną rolę wspólnot chrześcijańskich w krajach Bliskiego Wschodu.
Innym tematem rozmowy była trudna sytuacja w Ziemi Świętej. Podkreślono pilną potrzebę znalezienia sprawiedliwego i trwałego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego, aby zapewnić poszanowanie praw wszystkich, a zatem realizację słusznych aspiracji ludu palestyńskiego do posiadania niepodległego państwa. Czym prędzej państwa izraelskie i palestyńskie powinny żyć w bezpieczeństwie, pokoju ze swymi sąsiadami i w ramach granic uznanych na szczeblu międzynarodowym. W ten sposób oraz dzięki pomocy międzynarodowej, w duchu współpracy i otwarcia na pojednanie, Ziemia Święta będzie mogła zaznać pokoju, czytamy w watykańskim komunikacie po spotkaniu.
Benedykt XVI spotkał się również z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Audiencja miała charakter ściśle prywatny, odbyła się na usilną prośbę amerykańskiego polityka i nie została oficjalnie potwierdzona przez Stolicę Apostolską. Formalnie rzecz biorąc, Biden jest katolikiem, jednakże w związku z tym, że jego działalność polityczna, zwłaszcza w kwestii aborcji, jest nie do pogodzenia z nauczaniem Kościoła, wielu amerykańskich biskupów zaapelowało do niego, by powstrzymał się od przystępowania do komunii.
O odwagę sprzeciwu wobec bezprawnych żądań Pekinu zmierzających do podziału Kościoła katolickiego w Chinach zaapelował do tamtejszych księży i biskupów sekretarz Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów. Arcybiskup Savio Hon Tai Fai ponowił apel, by chińscy duchowni nie akceptowali propozycji administracji partyjnej dotyczących przyjmowania nielegalnych święceń biskupich bez zgody Stolicy Apostolskiej. W wywiadzie udzielonym rzymskiej agencji Asia News watykański urzędnik uznał, że taki sprzeciw jest możliwy, ponieważ komunistyczne władze nie używają już wobec duchownych kar przymusowych robót, więzienia czy śmierci. Pochodzący z Hongkongu salezjanin zaapelował do władz w Pekinie o zwolnienie dwóch uwięzionych biskupów wspólnoty katakumbowej. Rząd chiński mimo monitów ze strony Watykanu nie udzielił na ich temat żadnej odpowiedzi, powiedział arcybiskup Tai Fai z Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów.
W Chinach kontynentalnych wiele stolic biskupich wakuje. W najbliższym czasie rząd w Pekinie zamierza przeprowadzić demonstracyjne święcenie jednego z biskupów bez zgody Ojca Świętego. Kościół w Irlandii przeżywa najbardziej dramatyczne chwile w swojej historii. Liczba wiernych uczęszczających na niedzielne Eucharystię spadła do niewyobrażalnego wręcz poziomu, w niektórych parafiach poniżej 2%. Tę czarną wizję irlandzkiego kościoła przedstawił wczoraj w Dublinie tamtejszy metropolita arcybiskup Dermot Martin. W stolicy Irlandii odbyło się trzydniowe spotkanie przygotowujące Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który odbędzie się tam w przyszłym roku. Do Dublina przyjechali przedstawiciele 70 kościołów lokalnych. Polskę reprezentował biskup Andrzej Dziuba. Imer McCarthy z angielskiej redakcji Radia Watykańskiego zapytała ordynariusza Łowickiego, jak zareagował na mroczny raport o stanie irlandzkiego kościoła.
To, co mówił ksiądz arcybiskup Dublina, jest to pewien obraz statystyczny, socjologiczny, który być może daje się określić w postaci cyfr, które są jakimś odnośnikiem na pewno zewnętrznym. Ale osobiście sądzę, że nie jest to pełen obraz. Uważam bowiem, że wiary nie daje się ostatecznie wymierzyć w kategoriach statystycznych. Jestem przekonany, że znaczna część tych ludzi, którzy nie uczestniczą w niedzielnej mszy świętej, którzy nie przystępują do komunii świętej, oni noszą w swoim sercu zarodek wiary. Może ta wiara jest słabsza, może ta wiara oziębła, może ta wiara także stała się taką z powodu duchownych, z powodu Kościoła, który w pewnych momentach zawiódł tę wspólnotę, który może nie tyle jako Kościół cały, ale jego przedstawiciele okazali się, iż nie sprostali wyzwaniom. Oczywiście ja nie chcę pomniejszać dramatycznego wymiaru tych cyfr. Nie chcę powiedzieć, że nie zrobiło to na mnie przytłaczającego wrażenia. Nie chcę także powiedzieć, że ten obraz, jaki nakreślił nam arcybiskup Dublina, jest obrazem, który jest typowy tylko dla niego, bo myślę, że w wielu kościołach europejskich może to zjawisko nie jest tak mocno widoczne, ale także zauważamy spadek wiernych, którzy uczęszczają na niedzielną Eucharystię czy przystępują do Komunii Świętej. Na pewno stara zasada, rozeznać jaki jest stan, potem próbować znaleźć środki zaradcze i podjąć pracę. Ja w wystąpieniu arcybiskupa Dublina mało zauważyłem elementów, które by wskazywały, co należy zrobić, żeby wobec tego zjawiska, które jest, podjąć jakieś działania. Nie zauważyłem także w wystąpieniu arcybiskupa jakiegoś znaku, w którym by zachęcał innych w sposób mocniejszy do podjęcia wysiłku, zwłaszcza kapłanów. Myślę, że z pewnością w tekście wydrukowanym te elementy są. Wmówionych mi niestety, ale tego zabrakło. Ja za ten Kościół się modlę i chciałbym, żeby Kościół irlandzki wrócił do swojej świetności, do swoich znaków pięknej wiary, żeby na nowo stał się Kościołem tak pięknie misyjnym, jak był kiedyś, żeby można było powiedzieć, że wspaniały Book of Kells, które oglądaliśmy, to nie jest tylko przeszłość, ale to jest także pewna, pełna, głęboka nadziei przyszłość.
Irlandczycy są pozytywnie zaskoczeni liczną obecnością polskich migrantów na niedzielnych eucharystiach. Czy Polacy mogą się przyczynić do odrodzenia irlandzkiego kościoła?
Myślę, że najpierw muszę podziękować arcybiskupowi Dublina i wszystkim biskupom irlandzkim za to, że zauważając tak wielką ilość Polaków, moich rodaków, odpowiedzieli na ten obraz prośbą skierowaną do biskupów w Polsce, aby przysłać tu księży, aby księża mogli tu na miejscu polscy się tymi naszymi rodakami zająć, odprawiając msze święte dla nich po polsku. I druga rzecz ta bardzo ważna, jak Polacy mogą wpływać czy pomagać kościoły w Irlandii? Na pewno dostrzeganą gorliwością, na pewno swoim udziałem we mszy świętej, na pewno jakimś zatroskaniem o życie sakramentalne, czego dowodem jest, że bardzo wielu z nich chce uregulować swoje sytuacje małżeńskie. Wielu z nich chce zawrzeć ślub kościelny, wielu chce ochrzcić swoje dzieci, wielu przychodzi do kościoła w niedzielę, choć chcielibyśmy, żeby ich więcej było w kościele, bo my wiemy, że ta cyfra obecnych tutaj Polaków jest o wiele większa, jest ogromna, a ilość uczestniczących we mszy świętej nie jest tak duża jak w Polsce. Myślę także, że Kościół irlandzki może spojrzeć na nasze plany duszpasterskie, które my mamy i z tych planów, jak sądzę, może także wyciągnąć pewne wnioski dla siebie. Choćby plan troski o rodzinę, choćby plan troski o powołania kapłańskie, choćby u nas bardzo żywy plan troski o duszpasterstwo tradycyjne, o to duszpasterstwo, które ma wielkie tradycje, które jest typowo polskie.
Mówił biskup Andrzej Dziuba, delegat Episkopatu Polski do spraw przygotowania Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Dublinie. Proces Kurii Krakowskiej, styczeń 1953 roku.
W studiu witam pana doktora Filipa Musiała, politologa, historyka, pracownika krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pana, rozmawiamy o procesie Kurii Krakowskiej z 1953 roku ze stycznia. To miał być proces pokazowy. Jak wyglądało przygotowanie go od strony propagandowej?
To przygotowanie było niezwykle rozbudowane, tak to można określić. Z jednej strony starano się przygotować samych oskarżonych. Na kilka dni przed procesem nie robili oni nic innego, tylko byli wzywani do przesłuchującego ich wcześniej funkcjonariusza i recytowali zeznania, wyjaśnienia, które mieli złożyć na sali rozpraw. Wielokrotnie też bezpieka upewniała się, czy na pewno będą zeznawać tak, jak zeznawali właśnie podczas tych generalnych prób powtarzanych do znudzenia, można powiedzieć. Ale jednocześnie, aby przekonująco wypadli w roli tych zdrajców, sprzedawczyków, starano się ich przygotować także od strony takiej, jak chociażby dostarczenie im właściwej odzieży. Edwarda Hachlice przebrano za bikiniarza, dano mu kolorowe skarpetki, oszczyżono go, jak to wówczas mówiono, a la bikini. Stefanie Rozpont starano się przebrać w futro, ale ona się na to nie zgodziła. Ale tych zmaltretowanych kilkutygodniowym śledztwem ludzi przez kilka dni lepiej żywiono, zapewniono im obsługę fryzjera, elegancko ogolono, ubrano w nową odzież po to, aby na ławie oskarżonych wydawało się, że oto mamy do czynienia właśnie z ludźmi, którzy w cudzysłowie upaśli się na szpiegostwie na rzecz Zachodu.
Stefania Rozpont miała jedno ubranie i w tym chciała występować, więc coś okazuje, wyprano je i starannie wyreperowano po przecież niekrótkim czasie w areszcie. Proszę pana, propagandowo miało to być wydarzenie. Było 30 dziennikarzy.
Tak, 30 dziennikarzy, mało tego. Pamiętajmy, to jest rok 53, w którym nie ma telewizji jeszcze. Zaczynają się dopiero pierwsze krótkie programy telewizyjne, ale specjalnie sprowadzono ekipę filmową, która nakręciła dokumenty zdrady, film, który miał właśnie pokazywać to zaprzaństwo oskarżonych. W filmie tekst napisał słynny później dziennikarz Karol Małcużyński. Odczytywany był ten tekst przez Andrzeja Łapickiego. To był film, z którym potem jeżdżono po wsiach i miasteczkach, pokazując go w kinach objazdowych. Rzeczywiście zgoniono całą masę dziennikarzy, a trzeba pamiętać o tym, że procesy tego typu były przygotowane w ten sposób, że już w przeddzień pierwszego dnia procesu najczęściej prokurator spotykał się z dziennikarzami, przekazywał im fragmenty aktu oskarżenia, żeby już w dniu pierwszej rozprawy w prasie pojawiły się nagłośnione tezy oskarżenia. Tak stało się też i tym razem. Ton tej działalności propagandowej narzucali w Trybunie Ludu Zygmunt Broniarek i Karol Małcużyński, ale tych dziennikarzy zaangażowanych w proces było znacznie więcej. W radiu główną rolę odgrywała bardzo wówczas znana propagandystka Wanda Odolska. Rzeczywiście proces był mocno przygotowany, bo w międzyczasie jakby zapewniono też poparcie dla tez oskarżenia przez świat intelektualny, tak byśmy to nazwali, świat kultury, świat sztuki. Dlatego, że zdawano sobie sprawę z tego, że jeśli proces się toczy w Krakowie, oskarżeni mają być duchowni z Kurii Krakowskiej. Pamiętajmy o tym, że w materiałach propagandowych starano się eksponować to, że księża Pochopień i Brzycki byli pracownikami kurii. Natomiast nie pisano o tym, że ksiądz Elito i Szymonek pracowali w parafii w Rabce po to, aby w domyśle uznawano, że cała czwórka reprezentuje na ławie oskarżonych właśnie duchownych z krakowskiej kurii. Ale jako, że proces odbywał się w Krakowie, zadbano o to, aby to potępienie ze strony intelektualistów krakowskich nastąpiło i Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich wydał takie pismo, w którym, można powiedzieć, powtórzył tezy aktu oskarżenia, potępiając duchownych. Pod tym pismem podpisało się bardzo wielu literatów o znanych nazwiskach, między innymi Karol Bunsz, Jalu Kurek, Henryk Markiewicz, Wisława Szymborska, Julian Przyboś. W Nowej Kulturze do tej grupy krakowskich pisarzy dołączyli ludzie o znaczeniu, można być ogólnopolskim, Leon Kruszkowski, Arkady Fidler, Konstanty Ildefons Gałczyński, tak więc można powiedzieć cała śmietanka ówczesnego życia literackiego. Ale jednocześnie starano się podkreślić, że państwo komunistyczne nie będzie tolerowało tego typu działalności, stąd niezwykle represywne wyroki.
Do nich jeszcze dojdziemy. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie propagandowe tego procesu, odbywał się, no właśnie, nie w sali żadnego sądu, ale w sali przedsiębiorstwa. Później to było, zdaje się, kino Związkowiec na ulicy Grzegórzeckiej tu w Krakowie.
Tak, później kino Związkowiec, wówczas jedna z fabryk Szatkowskiego wtedy w Krakowie. Rzeczywiście postarano się przede wszystkim o to, aby na samej sali rozpraw znalazł się aktyw robotniczy, który miał odpowiednio reagować, czyli tupać, buczeć i wygwizdywać oskarżonych. Zadbano też odpowiednią otoczkę tego procesu, bowiem te przedmioty, które zarekwirowano podczas rewizji w kurii biskupiej, w piwnicach Pałacu Biskupiego, przedmioty, które nie były dowodem w sprawie, jednak znalazły się na sali rozpraw jako tło. Tam pościągano te wszystkie eksponaty już wówczas muzealne. Pościągano różnego rodzaju materiały, które mogły się kojarzyć publiczności z dobrobytem. Leżały jakieś dziesiątki aparatów fotograficznych, hałdy leków, bele materiału. To wszystko były materiały, które były gromadzone przez księdza Wita Brzyckiego na potrzeby szycia sutan dla młodych seminarzystów. Z kolei aparaty fotograficzne wówczas były dobrą lokatą, można powiedzieć, w związku z tym, że pieniądz tracił na wartości, lokowano pieniądze w aparatach fotograficznych, ale to wszystko można było propagandowo wykorzystać po to, aby pokazać duchownych, jak pisano przed o księdzu Wicie Brzyckim, ksiądz Chomik, który miał magazynować różnego rodzaju przedmioty, w istocie nie będące jego własnością, ale będące własnością kilku czy też kilkunastu duchownych.
By tę właściwą reakcję sali zapewnić, co dziesiąty na widowni był członkiem czy też funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa.
Funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa rzeczywiście było sporo i na sali rozpraw, i na korytarzach, i wokół całego budynku. Przeważającą część widowni stanowił i tak aktyw partyjny, czyli członkowie PZPR-u, a mimo to, aby orientować się w tym, co dzieje się i na sali rozpraw, i w mieście w tym czasie, bezpieka zaktywizowała całą dostępną sieć agenturalną i codziennie odbywano spotkania z 400 agentami, prawda? Po to, żeby mieć informacje z każdego środowiska w Krakowie, co się w nim dzieje, jednocześnie obawiając się reakcji, bowiem pamiętajmy, że to był pierwszy tak duży proces wytoczony przeciwko duchownym. Naprawdę obawiano się tego, zwłaszcza, że odbywał się w Krakowie. W związku z tym każdego dnia 150 patroli dwuosobowych chodziło po Krakowie po to, żeby monitorować to, co się w mieście dzieje. I jednocześnie, żeby zapewnić odpowiedni przebieg tego procesu, chociaż formalnie duchowni byli skazywani przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie, to przewodniczący składu sądzącego został przywieziony z Warszawy. Była to niezwykle ciekawa postać, sędzia Mieczysław Widaj, który w tym czasie był jednym z najbardziej krwawych sędziów komunistycznych, a co ciekawe, w czasie II wojny światowej był oficerem Armii Krajowej. Z kolei oskarżał najsłynniejszy wówczas prokurator Stanisław Zarakowski. Sędziowie z Sądu Krakowskiego mieli tylko dopełniać składu sądzącego, byli sędziami wotantami.
Wspomnieliśmy też już o jeszcze jednym elemencie. Dokumenty zdrady. Przygotowano, nakręcono specjalne filmy.
Przygotowano specjalny film, który miał jakby przedłużać trwanie tej propagandy. To znaczy zdawano sobie sprawę z tego, że to, co zostanie napisane w prasie po kilku dniach przeminie, audycje radiowe również znikną, natomiast tą atmosferę potępienia dla księdza Lelity i innych oskarżonych będzie można podtrzymywać poprzez sterowaną niechęć wzbudzaną właśnie objazdami z filmem Dokumenty zdrady, który pokazywano we wsiach, w miasteczkach, w kinach objazdowych, starając się jednocześnie organizować wiece, również składające się w przeważającej części z aktywu partyjnego, które miałyby już wówczas potępiać nie tylko oskarżonych, ale w ogóle cały Kościół, bo temu też służyła ta rozprawa. Oskarżeni byli tylko narzędziem. Chodziło o to, aby uderzyć najpierw księdza kardynała Sapiehy, a w konsekwencji w ogóle w Kościół w Polsce. I niezwykle ważne jest to, że tą całą akcję propagandową skoordynowano. To znaczy, musimy patrzeć na to jako nie na działania, które działy się przypadkowo, ale wszystkie te elementy były spięte. Centrum decyzyjne znajdowało się w gabinecie Grzegorza Łanina, szefa bezpieki krakowskiej.
Proszę Państwa, o samym przebiegu procesu opowiemy w następnej audycji. Natomiast dzisiaj dziękuję serdecznie za wizytę w studiu panu doktorowi Filipowi Musiałowi z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję.
Dziękuję.
Tu Radio Watykańskie. Audycję przygotowało wydawnictwo WAM we współpracy z IPN-em. Rozmowę prowadził ksiądz Józef Polak. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.